Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Henryk Sienkiewicz, Potop. Czyta Jan Staszczyk. Tom pierwszy. Wstęp. Był na Żmudzi ród możny Billewiczów, od Mendoga się wywodzący, wielce skoligacone i w całym Rosieńskiem nad wszystkie inne szanowane. Do urzędów wielkich nigdy Billewiczowie nie doszli, co najwięcej powiatowe piastując, ale na polu Marsa niepożyte krajowi oddali usługi, za które różnymi czasami hojnie bywali nagradzani. Gniazdo ich rodzinne, istniejące do dziś, zwało się także Billewicze, ale prócz nich posiadali wiele innych majętności i w okolicy Rosień, i dalej ku Krakinowu wedle Laudy, Szoi, Niewiarzy, aż hen jeszcze za Poniewierzem. Potem rozpadli się na kilka domów, których członkowie potracili się z oczu. Zjeżdżali się wszyscy wówczas tylko, gdy w Rosieniach, na równinie zwanej Stany, odbywał się popis pospolitego ruszenia żmudzkiego. Częściowo spotykali się także pod chorągwiami litewskiego komputu i na sejmikach, a że byli zamożni, wpływowi, więc liczyć się z nimi musieli sami nawet wszechpotężni na Litwie i Żmudzi Radziwiłłowie. Za panowania Jana Kazimierza patriarchą wszystkich Billewiczów był Herakliusz Billewicz, pułkownik lekkiego znaku podkomorzy Upicki. Ten nie mieszkał w gnieździe rodzinnym, które dzierżył pod owe czasy Tomasz, miecznik rosieński. Zaś do Herakliusza należały Wodokty, Lubicz, Mitruny, leżące w pobliżu Laudy na oku, jakoby morzem, ziemiami drobnej szlachty oblane. Prócz Billewiczów bowiem kilka było tylko większych domów w okolicy, jako Sołłochuby, Montfiłowie, Szylingowie, Koryznowie, Sicińscy, choć i drobnej braci tychże nazwisk nie brakło. Zresztą całe porzecze Laudy usiane było gęsto tak zwanymi okolicami, albo mówiąc zwyczajnie, zaściankami, zamieszkałymi przez sławną i głośną w dziejach Żmudzi szlachtę laudańską. W innych okolicach kraju rody brały nazwę od zaścianków, albo zaścianki od rodów, jako bywało na Podlasiu. Tam zaś, wzdłuż laudańskiego porzecza, było inaczej. Tam mieszkali w Morezach Stakianowie, których swego czasu Batory osadził za męstwo okazane pod Pskowem. W Wołmontowiczach na dobrej glebie roili się Butrymowie, najdłuższe chłopy z całej Laudy, słynni z małomówności i ciężkiej ręki, którzy czasu sejmików, zajazdów lub wojen murem w milczeniu iść zwykli. Ziemię w Drożejkanach i Mozgach uprawiali liczni Domaszewiczowie, słynni myśliwi. Ci Puszczą Zielonką, aż do Wiłkomierza tropem niedźwiedzim chadzali. Gasztoftowie siedzieli w pacunelach. Panny ich słynęły pięknością, tak iż w końcu wszystkie gładkie dziewczęta w okolicy Krakinowa, Poniewierza i Upity pacunelkami nazywano. Sołłochubowie mali byli bogaci w konie i bydło wyborne, na leśnych pastwiskach hodowane. Zaś gościewicze w goszczunach smołę w lasach pędzili, od którego zajęcia zwano ich gościewiczami czarnymi albo dymnymi. Było i więcej zaścianków, było i więcej rodów. Wielu z nich nazwy istnieją jeszcze, ale po większej części i zaścianki nie leżą tak, jak leżały, i ludzie innymi w nich imionami się wołają. Przyszły wojny, nieszczęścia, pożary. Odbudowywano się nie zawsze na dawnych pogorzeliskach, słowem zmieniło się wiele. Ale czasu swego kwitnęła jeszcze stara Lauda w pierwotnym bycie i szlachta laudańska do największej doszła wziętości, gdyż przed niewielą laty, czyniąc podłojowem przeciw zbuntowanemu kozactwu, wielką się sławą pod wodzą Janusza Radziwiłła okryła. Służyli zaś wszyscy laudańscy w chorągwi starego Herakliusza Billewicza, więc bogatsi jako towarzysze na dwa konie, ubożsi na jednego, najubożsi w pocztowych. W ogóle szlachta to była wojenna i w zawodzie rycerskim szczególnie rozmiłowana. Natomiast na tych sprawach, które zwykłą materię sejmików stanowiły, mniej się znali. Wiedzieli, że król jest w Warszawie, Radziwiłł i pan Chlebowicz, starosta, na Żmudzi, a pan Billewicz w Wodoktach na Laudzie. To im wystarczało i głosowali tak, jak ich pan Billewicz nauczył, w przekonaniu, że on tego chce, czego i pan Chlebowicz, ten znów z Radziwiłem idzie w ordynku. Radziwił jest ręką królewską na Litwie i Żmudzi, król zaś małżonkiem Rzeczypospolitej i ojcem Rzeszy Szlacheckiej. Pan Billewicz był zresztą więcej przyjacielem niż klientem potężnych oligarchów na birżach. I to wielce cenionym, bo na każde zawołanie miał 1000 głosów i 1000 szabel laudańskich, a szabel w rękach Stakianów, Butrymów, Domaszewiczów lub Gasztoftów nie lekceważył jeszcze w tym czasie nikt w świecie. Później dopiero zmieniło się wszystko, właśnie wówczas, gdy pana Herakliusza Billewicza nie stało. Nie stało zaś tego ojca i dobrodzieja szlachty laudańskiej w roku 1654. Rozpaliła się wówczas wzdłuż całej wschodniej ściany Rzeczypospolitej straszna wojna. Pan Billewicz już na nią nie poszedł, bo nie pozwolił mu na to wieki głuchota, ale laudańscy poszli. Owóż, gdy przyszła wieść, że Radziwiłł pobity został pod Szkłowem, a laudańska chorągiew w ataku na najemną piechotę francuską prawie w pień wycięta, stary pułkownik, rażony apopleksją, duszę oddał. Wieść tę przywiózł niejaki pan Michał Wołodyjowski, młody, ale bardzo wsławiony żołnierz, któren w zastępstwie pana Herakliusza laudańskim z ramienia Radziwiła przewodził. Resztki ich przybyły także do zagród ojczystych, znękane, pognębione, zgłodzone i śladem całego wojska na hetmana wielkiego narzekające, że ufny w grozę swego imienia, w urok zwycięzcy, z małą siłą na 10-kroć liczniejszą potęgę się rzucił, a przez to pogrążył wojsko, kraj cały. Lecz wśród ogólnych narzekań ani jeden głos nie podniósł się przeciw młodemu pułkownikowi, panu Jerzemu Michałowi Wołodyjowskiemu. Owszem, ci, co uszli z pogromu, wysławiali go pod niebiosa, cuda opowiadając o jego doświadczeniu wojskowym i czynach. Jedyną to było pociechą dla laudańskich niedobitków wspominać o przewagach, których pod przewodem pana Wołodyjowskiego dokonali. Jako w ataku przebili się niby przez dym przez pierwsze kupy pośredniejszego żołnierza. Jak potem na francuskich najemników wpadłszy, cały regiment najprzedniejszy w puch na szablach roznieśli, przy czym pan Wołodyjowski własną ręką ściął tegoż regimentu obersztę. Jako na koniec, otoczeni i w cztery ognie wzięci, salwowali się po desperacku z zamętu, gęstym trupem padając i nieprzyjaciela łamiąc. Słuchali z żalem, ale i dumą owych opowiadań ci z laudańskich, którzy wojskowo w kompucie litewskim nie służąc, obowiązani byli tylko w pospolitym ruszeniu stawać. Spodziewano się też powszechnie, że pospolite ruszenie, ostateczna kraju obrona, wkrótce zostanie zwołane. Była już z góry umowa, że w takim razie pan Wołodyjowski zostanie obrany laudańskim rotmistrzem, bo choć się do miejscowego obywatelstwa nie liczył, nie było odeń między miejscowym obywatelstwem sławniejszego. Niedobitkowie mówili jeszcze o nim, że samego hetmana z toni wyrwał. To też cała lauda na ręku go prawie nosiła, a okolica wydzierała okolicy. Kłócili się zwłaszcza Butrymi, Domaszewicze i Gasztoftowie, u których ma zostać najdłużej gościną. On zaś tak sobie ową bitną szlachtę upodobał, że gdy okruchy wojsk radziwiłowskich ciągnęły do birż, by tam jako tako po klęsce przyjść do sprawy, on z innymi nie odszedł, ale jeżdżąc z zaścianku do zaścianku, w pacunelach u Gasztoftów wreszcie stałą rezydencję założył, u pana Pakosza Gasztofta, który nad wszystkimi w pacunelach miał zwierzchność. Co prawda nie mógłby był pan Wołodyjowski żadną miarą do birż jechać, gdyż zachorował obłożnie. Naprzód przyszły nań złe gorączki, potem od kontuzji, którą był pod Cybichowem jeszcze otrzymał, odjęło mu prawą rękę. Trzy panny pakoszówne, słynne z urody pacunelki, wzięły go w czułą opiekę i poprzysięgły tak sławnego kawalera do pierwotnego zdrowia doprowadzić. Szlachta zaś, kto żyw był, zajęła się pogrzebem dawnego swego wodza, pana Herakliusza Billewicza. Po pogrzebie otwarto testament nieboszczyka, z którego pokazało się, iż stary pułkownik dziedziczką całej fortuny, z wyjątkiem wsi Lubicza, uczynił wnuczkę swą, Aleksandrę Billewiczównę, łowczankę upicką. Opiekę zaś nad nią, dopóki by za mąż nie poszła, powierzył całej szlachcie laudańskiej. Którzy, jako mnie życzliwymi byli, głosił testament, i miłością za miłość płacili, niechże i sierocie tak będą, a w tych czasiech zepsucia i przewrotności, gdy przed swawolą i złością ludzką nikt bezpieczen ani próżen bojaźni być nie może, niechaj sieroty przez pamięć moją od przygody strzegą. Baczyć także mają, aby fortuny w bezpieczności zażywała z wyjątkiem wsi Lubicza, którą panu Kmicicowi, młodemu chorążemu orszańskiemu, dawam, darowuję i zapisuję, aby w tym przeszkody, jakiej nie miał. Kto by zaś się tej przychylności mojej dla wielmożnego Andrzeja Kmicica dziwował, albo w tym krzywdę wnuczki mojej urodzonej Aleksandry upatrywał, wiedzieć ma i powinien, iżem od ojca urodzonego Jędrzeja Kmicica, jeszcze z młodych lat aż do dnia śmierci przyjaźni i zgoła braterskiego afektu doznawał, z którym wojnę odprawowałem i życie mi powielokroć ratował, a gdy złość i inwidia panów sicińskich wydrzeć mi fortunę chciały i do niej mi dopomógł. Tedy ja, Herakliusz Billewicz, podkomorze upicki, a razem grzesznik niegodny, przed srogim sądem Bożym dziś stojący, przed 4 laty, żyw jeszcze i nogami po nizinie ziemskiej chodząc, do pana Kmicica ojca, miecznika orszańskiego się udałem, aby wdzięczność i przyjaźń stateczną ślubować. Tamże za wspólną zgodą postanowiliśmy obyczajem dawnym szlacheckim i chrześcijańskim, że dzieci nasze, a mianowicie syn jego Andrzej z wnuczką moją Aleksandrą, łowczanką, stadło uczynić mają, aby z nich potomstwo na chwałę Bożą i pożytek Rzeczypospolitej wyrosło. Czego sobie najmocniej życzę i wnuczkę moją Aleksandrę do posłuszeństwa tu wypisanej woli obowiązuje, chyba by pan chorąży orszański, czego Bóg nie daj, szpetnymi uczynkami sławę swą splamił i bezecnym był ogłoszony. A jeśli by substancję swą rodzinną utracił, co przy tamtej ścianie wedle orszy łacnie zdarzyć się może, tedy go ma pod błogosławieństwem za męża mieć, choćby też i od Lubicza odpadł, nic na to nie zważać. Wszelako jeśli by za szczególną łaską Boga wnuczka moja chciała na chwałę jego panieństwo swe ofiarować i zakonny habit przywdziać, tedy wolno jej to uczynić, albowiem chwała Boża przed ludzką iść powinna. W taki to sposób rozporządził fortuną i wnuczką pan Herakliusz Billewicz, czemu nikt się bardzo nie dziwił. Panna Aleksandra z dawna wiedziała, co ją czeka i szlachta z dawna o przyjaźni między Billewiczem a Kmicicami słyszała. Zresztą umysły w czasach klęski czym innym były zajęte, także wkrótce i mówić o testamencie przestano. Mówiono tylko o Kmicicach nieustannie we dworze w Wodoktach, a raczej o panu Andrzeju, bo stary miecznik nie żył już także. Młodszy pod Szkłowem z własną chorągiewką i orszańskimi wolontarzami stawał. Później zniknął z oczu, ale nie przypuszczano, żeby zginął, gdyż śmierć tak znacznego kawalera pewnie by nie uszła niepostrzeżenie. Familianci to bowiem byli w orszańskim Kmicice i panowie znacznych fortun, ale tamte strony płomień wojny zniszczył. Powiaty i ziemie całe zmieniały się w głuche pola, kruszyły się fortuny, ginęli ludzie. Po złamaniu Radziwiła nikt już silniejszego oporu nie dawał. Gosiewski, hetman polny, sił nie miał. Koronni hetmanowie wraz z wojskami na Ukrainie ostatkiem wojsk walczyli i wspomóc go nie mogli, również jak i Rzeczpospolita przez wojny kozackie wyczerpana. Fala zalewała kraj coraz dalej, gdzieniegdzie tylko o warowne mury się odbijając, ale i mury padały jedne za drugimi, jak upadł Smoleńsk. Województwo smoleńskie, w którym leżały fortuny Kmiciców, uważano za stracone. W powszechnym zamieszaniu, w powszechnej trwodze rozproszyli się ludzie, jak liście wichrem rozegnane, i nikt nie wiedział, co się z młodym chorążym orszańskim stało. Ale że do starostwa żmudzkiego wojna jeszcze nie doszła, ochłonęła zwolna szlachta laudańska po klęsce szkłowskiej. Okolice poczęły się zjeżdżać i naradzać tak o rzeczy publicznej, jak o sprawach prywatnych. Butrymowie, najskorsi do boju, przebąkiwali, że trzeba będzie na kongresu z pospolitego ruszenia do Rosien jechać, a potem do Gosiewskiego, by pomścić szkłowską przegraną. Domaszewicze myśliwi poczęli się zapuszczać lasami, Puszczą Rogowską, aż pod zastępy nieprzyjacielskie, wieści z powrotem przywożąc. Gościewicze dymni w dymach mięso na przyszłą wyprawę wędzili. W sprawach prywatnych postanowiono bywałych i doświadczonych ludzi na odszukanie pana Andrzeja Kmicica posłać. Składali owe rady starsi laudańscy pod przewodem Pakosza Gasztofta i Kasjana Butryma, dwóch patriarchów okolicznych. Wszystka zaś szlachta, której ufność, jaką w niej położył zmarły pan Billewicz, wielce pochlebiła, bo przysięgła sobie wiernie stać przy literze testamentu i pannę Aleksandrę prawie rodzicielską opieką otoczyć. To też gdy czasu wojny, nawet w stronach, do których wojna nie doszła, zrywały się niesnaski i zawichrzenia, na brzegach Laudy wszystko pozostało spokojnie. Żadnych dyferencji nie podniesiono, nie było żadnego worywania się w granice majątności młodej dziedziczki, nie poprzesypywano kopców, nie wycięto ocechowanych sosen na rubieżach lasów, nie zajechano pastwisk. Owszem, wspomagano zasobną samą przez się dziedziczkę, czym która okolica mogła, więc Stakianowie nadrzeczni dosyłali ryby solonej, z Wołmontowicz od mrukliwych Butrymów przychodziły zboża, siano od Gasztoftów, zwierzyna od Domaszewiczów myśliwych, smoła i dziegieć od Gościewiczów dymnych. O pannie Aleksandrze nikt inaczej w zaściankach nie mówił jak nasza panna, a piękne pacunelki wyglądały pana Kmicica bodaj tak samo niecierpliwie jak i ona. Tymczasem przyszły wici zwołujące szlachtę, więc poczęto ruszać się na Laudzie. Kto z pacholęcia wyrósł na męża, kogo nie pochylił wiek, ten na koń siadać musiał. Jan Kazimierz przybył do Grodna i tam miejsce generalnego zbioru naznaczył. Tam też ciągnięto. Ruszyli w milczeniu pierwsi Butrymowie, za nimi inni, a Gasztoftowie na ostatku, jak zawsze czynili, bo im od pacunelek żal było odjeżdżać. Szlachta z innych stron kraju w małej tylko stawiła się liczbie i kraj pozostał bez obrony, ale Lauda pobożna stanęła w całości. Pan Wołodyjowski nie ruszył, bo nie mógł jeszcze ręką władać, więc właśnie jakoby wojski między pacunelkami pozostał. Opustoszały okolice i jeno starcy z białogłowami zasiadali wieczorem przy ogniskach. Cicho było w poniewierzu i upicie. Czekano wszędy na nowiny. Panna Aleksandra również zamknęła się w wodoktach, nikogo prócz sług i swych opiekunów laudańskich nie widując. Rozdział pierwszy. Przyszedł nowy rok 1655. Styczeń był mroźny, ale suchy. Zima tęga przykryła Żmudź Świętą grubym na łokieć białym kożuchem. Lasy gieły się i łamały pod obfitą okiścią. Śnieg olśniewał oczy w dzień przy słońcu, a nocą przy księżycu migotały, jakoby iskry niknące postężały od mrozu powierzchni. Zwierz zbliżał się do mieszkań ludzkich, a ubogie szare ptactwo stukało dziobami do szyb szedzią i śnieżnymi kwiatami okrytych. Pewnego wieczora siedziała panna Aleksandra w izbie czeladnej wraz z dziewczętami dworskimi. Dawny to był zwyczaj Billewiczów, że gdy gości nie było, to z czeladzią spędzali wieczory, śpiewając pieśni pobożne i przykładem swym prostactwo budując. Tak też czyniła i panna Aleksandra, a to tym łacniej, że między jej dziewkami dworskimi same były prawie szlachcianki, sieroty bardzo ubogie. Tę robotę wszelką, choćby najgrubszą, spełniały i przy paniach służebnymi były, a w zamian za to ćwiczyły się w obyczajności, lepszego doznając od prostych dziewek traktowania. Były jednak między nimi i chłopki, mową głównie się różniące, bo wiele z nich po polsku nie umiało. Panna Aleksandra wraz z krewną swą panną Kulwiecówną siedziały w pośrodku, a dziewczęta po bokach na ławach, wszystkie kądziel przędły. Na potężnym kominie ze zwieszonym okapem paliły się kłody sosnowe i karpy, to przygasając, to znów strzelając jasnym, wielkim płomieniem lub skrami, w miarę jak stojący wedle komina wyrostek przerzucał drobniejszych brzeźniaków i łuczywa. Gdy płomień strzelił jaśniej, widać było ciemne drewniane ściany ogromnej izby z nadzwyczaj niskim, belkowanym sufitem. U belek wisiały na niciach różnokolorowe gwiazdki uczynione z opłatków, kręcące się w cieple, a zza belek wyglądały motki czesanego lnu, zwieszające się na obie strony jakby tureckie zdobyczne buńczuki. Cały niemal pułap był nimi założony. Po ścianach ciemnych błyszczały jakoby gwiazdy statki cynowe, większe i mniejsze, stojące lub poopierane na długich półkach dębowych. W głębi przy drzwiach kudłaty żmudzin huczał gwałtownie żarnami, mrucząc pod nosem pieśń monotonną. Panna Aleksandra przesuwała w milczeniu paciorki różańca, przątki i przędły, nic jedna do drugiej nie mówiąc. Światło płomienia padało na ich młode, rumiane twarze, one zaś z rękoma wzniesionymi ku kądzielom, lewą podszczypując len miękki, prawą kręcąc wrzeciona, przędły gorliwie, jakby na wyścigi, surowymi spojrzeniami panny kulwiecówny podniecane. Czasem też spoglądały na się bystrymi oczkami, a czasem na pannę Aleksandrę, jakby w oczekiwaniu, rychło li żmudzinowi mleć zakaże i pieśń pobożną rozpocznie. Ale z robotą nie ustawały i przędły. Przędły. Wiły się nici, warczały wrzeciona, migotały druty w ręku panny kulwiecówny, a kudłaty żmudzin w żarnach huczał. Chwilami jednak przerywał robotę. Widocznie coś się w żarnach psuło, bo jednocześnie rozlegał się jego gniewny głos. Padłas! Panna Aleksandra podnosiła głowę, jakby rozbudzona ciszą, która następowała po okrzykach żmudzina. Wówczas płomień oświecał jej białą twarz i poważne, błękitne oczy patrzące spod brwi czarnych. Była to urodziwa panna o płowych włosach, bladawej cerze i delikatnych rysach. Miała piękność białego kwiatu. Żałobna suknia dodawała jej powagi. Siedząc przed tym kominem, była tak w myślach pogrążona jak we śnie. Zapewne nad dolą własną rozmyślała, gdyż losy jej były w zawieszeniu. Testament przeznaczał ją na żonę człowieka, którego nie widziała od lat 10, a że dobiegała dopiero 20, więc pozostało jej tylko niejasne wspomnienie dziecinne jakiegoś burzliwego wyrostka, który za czasu swego pobytu z ojcem w Wodoktach więcej z rusznicą po bagnach latał, niż na nią patrzył. Gdzie on jest i jaki on jest teraz? Oto pytania, które cisnęły się na myśl poważnej pannie. Znała go wprawdzie jeszcze z opowiadań nieboszczyka Podkomorzego, który na 4 lata przed śmiercią przedsięwziął był daleką i trudną podróż do Orszy. Otóż wedle tych opowiadań miał to być wielkiej fantazji kawaler, choć gorączka okrutny. Po owym układzie o małżeństwo dzieci zawartym między starym Billewiczem a kmicicem ojcem miał ów kawaler przyjechać zaraz do Wodoktów akomodować się pannie. Tymczasem wybuchła wielka wojna i kawaler zamiast do panny pociągnął na pola beresteckie. Tam postrzelon leczył się w domu. Potem ojca schorzałego i bliskiego śmierci pilnował. Potem znów była wojna i tak zeszły owe 4 lata. Teraz od śmierci starego pułkownika upłynął już kawał czasu, a o kmicicu słuch przepadł. Miała tedy o czym rozmyślać panna Aleksandra, a może tęskniła do nieznanego. W sercu czystym, właśnie dlatego, że jeszcze miłości nie zaznało, nosiła wielką gotowość do kochania. Iskry tylko trzeba było, żeby na tym ognisku rozpalił się płomień spokojny, ale jasny, równy, silny i jak znicz litewski niegasnący. Więc niepokój ogarniał ją, czasem luby, a czasem przykry, i dusza jej ciągle zadawała sobie pytania, na które nie było odpowiedzi, a raczej dopiero miała nadejść z pól dalekich. Więc pierwsze pytanie było, zali on z dobrej woli ją zaślubi i gotowością na jej gotowość do kochania odpowie? W owych czasach układy rodzicielskie o małżeństwo dzieci bywały rzeczą zwykłą, a dzieci, choćby po śmierci rodziców, związane pod błogosławieństwem, dotrzymywały najczęściej układu. W samym więc zaswataniu jej nie widziała panienka nic nadzwyczajnego, ale że dobra wola nie zawsze z obowiązkiem chodzi w parze, więc i ta troska obciążyła płową główkę panny. Czy on mnie pokocha? I potem już stado myśli opadło ją, jak stado ptactwa opada drzewa samotnie na rozległych polach stojące. Ktoś ty jest? Jakiś jest. Żyw chodzisz po świecie? Czy może już gdzie tam poległeś? Dalekoś te czy blisko? Otwarte serce panny jak drzwi otwarte na przyjęcie miłego gościa, mimo woli wołało ku dalekim stronom, ku lasom i polom śnieżnym nocą przykrytym. Bywaj, junaku, bo nie masz nic gorszego w świecie nad oczekiwanie. Wtem jakby w odpowiedź wołaniu, z zewnątrz, właśnie z owych śnieżnych dalekości nocą pokrytych, doszedł głos dzwonka. Panna drgnęła, lecz oprzytomniawszy, wnet przypomniała sobie, że to z pacunelów przysyłano każdego prawie wieczora do apteczki po leki dla młodego pułkownika. Myśl tę potwierdziła panna Kulwiecówna, mówiąc: to od gasztowtów, po Odriakiew. Nieregularny głos dzwonka targanego przy dyszlu brzmiał coraz wyraźniej. Na koniec ucichł nagle, widocznie sanki zatrzymały się przed domem. — Obacz, kto przyjechał — rzekła panna Kulwiecówna do obracającego żarna Żmudzina. Żmudzin wyszedł z czeladnej, lecz po małej chwili pojawił się z powrotem i biorąc znów za drąg od żaren, rzekł z flegmą: — Pana skmitas. — A słowo stało się ciałem — wykrzyknęła panna Kulwiecówna. Przątki zerwały się na równe nogi, kądziele i wrzeciona pospadały na ziemię. Panna Aleksandra wstała także. Serce jej biło jak młotem, na twarz występowały rumieńce, a po nich bladość. Ale odwróciła się umyślnie od komina, żeby wzruszenia nie okazać. Wtem we drzwiach pojawiła się wyniosła jakaś postać w szubie i czapce futrzanej na głowie. Młody mężczyzna postąpił na środek izby i poznawszy, że się znajduje w czeladnej, spytał dźwięcznym głosem, nie zdejmując czapki: — Hej, a gdzie to wasza panna?
— Jestem — odpowiedziała dość pewnym głosem Billewiczówna.
Usłyszawszy to, przybyły zdjął czapkę, rzucił ją na ziemię i skłoniwszy się rzekł: — Jam jest Andrzej Kmicic.
Oczy panny Aleksandry spoczęły błyskawicą na twarzy Kmicica, a potem znów wbiły się w ziemię. Przez ten czas jednak zdołała panienka dojrzeć płową jak żyto, mocno podgoloną czuprynę, smagłą cerę, siwe oczy bystro przed się patrzące, ciemny wąs i twarz młodą, orlikowatą, a wesołą i junacką. On się zaś w bok ujął lewą ręką, prawą do wąsa podniósł i tak mówił: — Jeszczem w Lubiczu nie był. Jeno tu ptakiem śpieszyłem do nóg panny łowczanki się pokłonić. Prosto z obozu mnie tu wiatr przywiał, daj Boże szczęśliwy.
— Wać pan wiedziałeś o śmierci dziadziusia Podkomorzego? — spytała panna.
— Nie wiedziałem, alem go łzami rzewnymi opłakał, dobrodzieja mego, gdym się o jego zgonie od owych szaraczków dowiedział, którzy z tych stron do mnie przybyli. Szczery to był przyjaciel, nieledwie brat mego nieboszczyka rodzica. Pewnie wać pannie wiadomo dobrze, że przed 4 laty aż pod Orsze do nas przybył. Wtedy mi to wać pannę obiecał i konterfekt pokazał, do którego po nocach wzdychałem. Byłbym tu wcześniej przyjechał, ale wojna nie matka. Ze śmiercią jeno ludzi swata.
Zmieszała nieco panienkę ta śmiała mowa, więc chcąc ją na co innego odwrócić, rzekła: to wać pan jeszcze swojego Lubicza nie widział?
Czas na to będzie. Tu pierwsze służby i droższy legat, który naprzód chciałbym odziedziczyć. Jeno mi się wać panna tak od komina odwracasz, żem dotąd i w oczy spojrzeć nie mógł.
Ot tak, odwróć się wać panna, a ja od komina zajdę. Ot tak.
To rzekłszy, śmiały żołnierz chwycił niespodziewającą się takiego postępku oleńkę za ręce i ku ognisku odwrócił, tak nią jak frygą zakręciwszy. Ona zaś zmieszała się jeszcze bardziej i nakrywszy oczy długimi rzęsami, stała tak światłem i własną pięknością zawstydzona. Kmicic puścił ją wreszcie i uderzył się po kontuszu.
— Jak mi Bóg miły! Rarytet! Dam nastąpszy po moim dobrodzieju, że mi cię zapisał. Kiedy ślub?
— Jeszcze nie prędko. Jeszcze mnie wać pana — odrzekła oleńka.
— Ale będziesz! Choćbym ten dom miał podpalić. Na Boga! Myślałem, że konterfekt pochlebiony, ale to, widzę, malarz wysoko mierzył, a chybił. 100 bizunów takiemu i piece mu malować, nie one specjały, który mi oczy pasę. Miłoż to taki legat dostać, niech mnie kule biją.
Dobrze nieboszczyk dziaduś mi powiadał, żeś wać pan gorączka.
Tacy u nas wszyscy w Smoleńskiem, nie jak wasi Żmudzini, raz dwa i musi być jak chcemy, a nie to śmierć.
Oleńka uśmiechnęła się i rzekła już pewniejszym głosem, podnosząc na kawalera oczy:
— Ej, to chyba Tatarzy u was mieszkają?
— Wszystko jedno.
a wać panna moją jesteś z woli rodziców i po sercu. Po sercu to jeszcze nie wiem. Niechbyś nie była, to bym się nożem pchnął. Śmiejący się to wać pan mówisz, ależ my to jeszcze w czeladnej. Proszę do komnat. Po długiej drodze pewnie się i wieczerza przygodzi. Proszę.
Tu Oleńka zwróciła się do panny Kulwiecówny.
Ciotuchna pójdzie z nami?
Młody chorąży spojrzał bystro. Ciotuchna? Spytał. Jaka ciotuchna?
Moja, panna Kulwiecówna.
A to i moja, odparł zabierając się do rąk całowania. Dla Boga, toż ja mam w chorągwi towarzysza, który się zwie Kulwiec Hipocentaurus. Czy nie krewniak, proszę?
To z tych samych, odrzekła dygając stara panna.
Dobry chłop, ale wicher jak i ja, dodał Kmicic.
Tymczasem wyrostek ukazał się ze światłem, więc przeszli do sieni, gdzie pan Andrzej szubę z siebie zrzucił, a potem na drugą stronę do komnat gościnnych. Zaraz po ich odejściu przątki zbiły się w ciasną gromadkę i nóż jedna przez drugą gadać, a uwagi czynić. Strojny młodzian podobał się im bardzo, więc i nie szczędziły mu słów, wzajemnie się w pochwałach przesadzając.
Łuna od niego bije, mówiła jedna. Kiedy wszedł, myślałam, że królewicz.
A oczy ma jak ryś, aż nimi kłuje, odrzekła druga. Takiemu się nie przeciw.
Najgorzej się przeciwiać, odpowiedziała trzecia. Panną jak wrzecionem okręcił, ale już to znać, że mu się udała bardzo, bo i komuż by się ona nie udała.
Ale i on nie gorszy, nie bój się. Żeby ci się taki zdarzył, poszłabyś i do orszy, choć to podobno na końcu świata.
Szczęśliwa panna, bogatym zawsze lepiej na świecie. Ej, ej, złotoż to, nie rycerz.
Mówiły pacunelki, że i ten rotmistrz, któren jest w pacunelach u starego Pakosza, piękny kawaler.
Nie widziałam ja go, ale gdzie jemu do pana Kmicica? Już takiego chyba na świecie nie ma.
Padłas! Zawołał nagle Żmudzin, któremu znów się coś w żarnach popsuło.
A nie pójdziesz ty kudłaty ze swoimi wymysłami? Dajże już spokój, bo się i dosłyszeć nie można.
Tak, tak, trudno lepszego niż pan Kmicic na całym świecie znaleźć.
Pewnie i w kiejdanach takiego nie ma.
Taki to się i przyśni. Niechby się choć przyśnił.
W taki to sposób rozprawiały ze sobą szlachcianki w czeladnej. Tymczasem nakrywano co duchu w izbie stołowej, a w gościnnej siedziała panna Aleksandra sam na sam z Kmicicem, bo ciotka Kulwiecówna poszła krzątać się wedle wieczerzy. Pan Andrzej nie zdejmował wzroku z Oleńki i oczy iskrzyły mu się coraz bardziej. Na koniec rzekł:
są ludzie, którym majętność nad wszystko milsza. Inni za zdobyczą na wojnie gonią, inni się w koniach kochają, ale ja bym wać pannę za żadne skarby nie oddał. Dali Bóg, im więcej patrzę, tym większa ochota do żeniaczki, żeby choć i jutro. Już te brew to chyba wać panna korkiem przypalonym malujesz?
Słyszałam, że tak płoche czynią, ale ja mnie taka.
A oczy jakoby z nieba, od konfuzji słów mnie brakuje.
Nie bardzoś wać pan skonfudowany, gdy tak obcesem na mnie nastajesz. Aż mniej dziwno.
To też obyczaj nasz smoleński. Do niewiast czy w ogień śmiało iść. Musisz królowo do tego przywyknąć, bo tak zawsze będzie.
Musisz wać pan odwyknąć, bo nie może tak być.
Może się i poddam. Niech mnie usieką. Wiesz, wać panna, nie wiesz, a radbym ci nieba przychylić. Dla ciebie, mój królu, gotówem się i obyczajów innych uczyć, bo wiem to do siebie, żem żołnierz prostak i w obozie więcej bywałem niźli na pokojach dworskich.
Hej, że nic to nie szkodzi, bo i mój dziaduś żołnierzem był, ale dziękuję za dobrą chęć,
odrzekła Oleńka i oczy jej spojrzały tak słodko na pana Andrzeja, że mu od razu serce jak wosk stopniało i odrzekł:
wać panna, mnie na nitce będziesz wodzić.
Oj, niepodobny wać pan do takich, których na nitce wodzą. Najtrudniej to z niestatecznymi.
Kmicic ukazał białe, jakoby wilcze zęby w uśmiechu.
Jak to? Rzekł. Małoż to ojcowie nałamali na mnie rózek w konwencie, abym do statku przyszedł i różne piękne maksymy spamiętał, przewodniczki żywota?
A którą żeś najlepiej spamiętał?
Kiedy kochasz, padaj do nóg. Ot tak.
To rzekłszy pan Kmicic już był na kolanach. Panienka zaś wołała, chowając nogi pod stołek.
Dla Boga, tego w konwencie nie uczyli. Daj wać pan spokój, bo się rozgniewam. I ciotka zaraz przyjdzie.
On zaś, klęcząc ciągle, podniósł głowę w górę i w oczy jej patrzył.
A niech i cała chorągiew ciotek nadciągnie, nie zaprę się ochoty.
Wstańże, wać pan.
Już wstaję.
Siadaj, wać pan.
No już siedzę.
Zdrajca zwać pana Judasz?
A nieprawda, bo jak całuję, to szczerze. Chcesz się przekonać?
Ani się wać pan wasz.
Panna Aleksandra śmiała się jednak, a od niego aż łuna biła młodości i wesołości. Nozdrza mu latały jak młodemu źrebcowi szlachetnej krwi.
Hajaj, mówił, co to za oczki, jakie liczko. Ratujcież mnie wszyscy święci, bo nie usiedzę.
Nie trzeba wszystkich świętych wzywać. Siedziałeś wać pan 4 lata, aniś tu zajrzał, to siedzi teraz.
Ba, znałem jeno konterfekt. Każe tego malarza w smołę, a potem w pierze wsadzić i po rynku w upicie biczem pędzać. Już powiem wszystko szczerze. Chcesz wać panna, to przebacz. Nie, to szyję utnij. Myślałem sobie tedy na ów konterfekt poglądając. Gładka gadzina, bo gładka, ale gładkich nie brak na świecie. Mam czas. Ojciec nieboszczyk napędzał, żeby to jechać, a ja zawsze jedno, mam czas. Żeniaczka nie przepadnie. Panny na wojnę nie chodzą i nie giną. Nie przeciwiłem się ze wszystkim woli ojcowskiej. Bóg mi świadek, ale chciałem wpierw wojny zażyć. Jakoż na własnej skórze praktykowałem. Teraz dopiero poznaję, żem był głupi, bo mogłem i żeniaty na wojnę iść, a tu mnie delicje czekały. Chwała Bogu, że całkiem mnie nie usiekli. Pozwól wać panna rączki ucałować.
Lepiej nie pozwolę.
Tedy nie będę pytał.
U nas w Orszańskim mówią, proś, a nie dają, to sam weź.
Tu pan Andrzej przypił się do rączki panienki i całować ją począł, a panienka nie wzbraniała zanadto, żeby nieżyczliwości nie okazać. Wtem weszła panna Kulwiecówna i widząc, co się dzieje, podniosła oczy do góry. Nie zdała jej się ta konfidencja, ale nie śmiała strofować, natomiast zaprosiła na wieczerze. Poszli tedy oboje, wziąwszy się pod ręce jakby rodzeństwo, do jadalnej izby, w której stał stół nakryty, a na nim wszelkich potraw obficie, zwłaszcza wędlin wybornych i omszały gąsiorek wina moc dającego. Dobrze było ze sobą młodym, raźno i wesoło. Panna już była po wieczerzy, więc tylko pan Kmicic zasiadł i jeść począł z tą samą żywością, z jaką przedtem rozmawiał. Oleńka spoglądała nań z boku, rada, że je i pije, potem zaś, gdy nasycił pierwszy głód, zaczęła znów wypytywać. To wać pan nie z Podorszy jedziesz?
Bo ja wiem skąd. Dziś tu bywałem, jutro tam.
Takem pod nieprzyjaciela podchodził jako wilk pod owce i co tam można było urwać, to mu rywał. A żeś się to wać pan ważył takiej potędze oponować, przed którą sam hetman wielki musiał ustąpić?
Żem się ważył? Jam na wszystko gotów, taka już we mnie natura.
Mówił to i nieboszczyk dziaduś. Szczęście, żeś wać pan nie zginął.
Ej, nakrywali mnie tam czapką i ręką jako ptaka w gnieździe, ale co nakryli, to mu skoczył i gdzie indziej ukąsił.
Naprzykrzyłem się tak, że jest cena na moją głowę.
Wyborny ten półgęsek.
W imię ojca i syna, zawołała z nieudanym przerażeniem Oleńka, spoglądając jednocześnie z uwielbieniem na tego młodziana, który razem mówił o cenie na swą głowę i o półgęsku. Chyba śmiał wać pan potęgę wielką do obrony.
Miałem 200 swoich dragoników, bardzo przednich, ale mi się w miesiąc wykruszyli. Potem z wolontarzami chodziłem, których zbierałem, gdzie mógł, nie przebredzając. Dobrze pachołkowie do bitwy, ale łotry nad łotrami. Ci, co nie poginęli, prędzej później pójdą wronom na frykasy.
To rzekłszy, pan Andrzej znów się roześmiał, wychylił kielich wina i dodał:
takich drapi chrustów jeszcze zwać panna w życiu nie widziała. Niech im kat świeci. Oficyjerowie, wszystko szlachta z naszych stron, familianci, godni ludzie, ale prawie na każdym jest kondemnatka. Siedzą teraz w Lubiczu, bo co miałem innego z nimi zrobić?
To wać pan z całą chorągwią do nas przyciągnął?
Tak jest. Nieprzyjaciel zamknął się w miastach, bo zima okrutna. Moi ludzie też się zdarli jako miotły od ciągłego zamiatania, więc mi książę wojewoda Hiberny w Poniewierzu naznaczył. Dali Bóg dobrze to zasłużony odpoczynek.
Jedz wać pan, proszę.
Ja bym dla wać panny i truciznę zjadł. Zostawiłem tedy część mojej hołoty w Poniewierzu, część w upicie, a godniejszych kompanionów do Lubiczam w gościnę zaprosił. Ci przyjadą wać pannie czołem bić.
A gdzież wać pana laudańscy ludzie znaleźli?
Oni mnie znaleźli, gdy mi tak już do Poniewierza na Hiberny szedł. Byłbym i bez nich tu przyciągnął.
Pino wać pan.
Ja bym dla wać panny i truciznę wypił. ale o śmierci dziadusia i o testamencie to laudańscy dopierować panu powiedzieli.
A, o śmierci to oni. Panie, świeć nad duszą mego dobrodzieja. Czy to waćpanna wysłałaś do mnie tych ludzi?
Tego sobie waćpan nie myśl. O żałobie myślałam i modlitwie, więcej o niczym.
Oni też to samo mówili. O, harde jakieś szaraki.
Chciałem im dać nagrodę za fatygę, to jeszcze się na mnie żachnęli i nuż przymawiać, że to może orszańska szlachta mundsztułki bierze, a laudańska nie.
Bardzo mi szpetnie przymawiali. Co ja słysząc, myślę sobie tak. Nie chcecie pieniędzy? Każę wam dać po 100 bizunów.
Na to panna Aleksandra chwyciła się za głowę. Jezus Maria, i waćpan to uczynił?
Kmicic spojrzał zdziwiony. Nie przestraszaj się, waćpanna. Nie uczyniłem, choć się dusza zawsze we mnie na takich szlachetków przewraca, którzy równymi nam się być mienią. Alem sobie pomyślał, okrzyczą mnie niewinnie w okolicy za gwałtownika i jeszcze przed waćpanną obmówią.
Wielkie to szczęście, rzekła oddychając głęboko Oleńka, bo inaczej na oczy bym waćpana widzieć nie mogła.
A to jakim sposobem?
Mała to szlachta, ale starożytna i sławna. Dziaduś nieboszczyk zawsze się w nich kochał i na wojnę z nimi chodził. Wiek życia razem przesłużyli, a czasu pokoju w dom ich przyjmował. Stara to domu naszego przyjaźń, którą waćpan szanować musisz. Masz przecie serce i nie popsujesz tej świętej zgody, w której żyliśmy dotąd.
To ja o niczym nie wiedziałem.
Niech mnie usieką, jeślim wiedział, a przyznaję, że ta bosa szlachetczyzna jakoś mi nie idzie do głowy.
U nas kto chłop, to chłop, a szlachta wszystko familianci, którzy po dwóch na jedną kobyłę nie siadają.
Dali Bóg, że takim szerepetkom nic do kmiciców, ani do billewiczów, jako piskorzom nic do szczuk, choć i to ryba. Dziaduś powiadał, że substancja nic nie stanowi, jeno krew i poczciwość, a to poczciwi ludzie, inaczej by ich dziaduś opiekunami moimi nie czynił. Pan Andrzej zdumiał się i otworzył szeroko oczy.
Ich? Opiekunami waćpanny dziaduś uczynił? Wszystką szlachtę laudańską?
Tak jest. Waćpan się nie marszcz, bo nieboszczyka wola święta. Dziwno mi to, że wysłańcy tego waćpanu nie powiedzieli.
Byłbym ich, ale nie może to być. Przecie tu jest kilkanaście zaścianków. Wszyscyż to oni nad waćpanną sejmują? Zali i nade mną będą sejmikować, czym po ich myśli, czy nie. Hej, nie żartuj, no waćpanna, bo się we mnie krew burzy.
Panie Andrzeju, ja nie żartuję. Świętą i szczerą prawdę mówię. Nie będą oni sejmikowali nad waćpanem, ale jeśli im ojcem za przykładem dziadusia będziesz, jeśli ich nie odepchniesz, pychy nie okażesz, to nie tylko ich, ale i mnie za serce ujmiesz. Będę razem z nimi waćpanu dziękowała całe życie. Całe życie, panie Andrzeju. Głos jej brzmiał jak prośba pieściwa, ale on nie rozmarszczał brwi i chmurny był. Gniewem wprawdzie nie wybuchnął, choć chwilami przelatywały mu jakby błyskawice po twarzy, ale odrzekł z wyniosłością i dumą.
Tegom się nie spodziewał. Szanuję wolę nieboszczyka i tak myślę, że pan podkomorzy mógł ten drobiazg szlachecki do czasu mego przybycia opiekunami waćpanny uczynić, ale gdym to już raz nogą stanął, nikt inny prócz mnie opiekunem nie będzie. Nie tylko owe szaraki, ale i sami radziwiłłowie birżeńscy nic tu do opieki nie mają.
Panna Aleksandra spoważniała i odrzekła po krótkiej chwili milczenia. Źle waćpan czynisz, że się dumą unosisz. Kondycję dziada nieboszczyka albo trzeba wszystkie przyjąć, albo wszystkie odrzucić. Rady innej nie widzę. Laudańscy nie będą się przykrzyć ani też narzucać, bo to godni ludzie i spokojni. Tego waćpan nie przypuszczaj, żeby oni ci ciężcy byli. Gdyby tu jakieś niesnaski powstały, tedy by mogli słowo rzec, ale tak mniemam, że wszystko pójdzie zgodnie i spokojnie, a wtedy taka to będzie opieka, jakby jej nie było. On pomilczał jeszcze chwilę, potem ręką kiwnął i rzekł:
prawdać to, że ślub wszystko zakończy.
Nie ma się o co spierać, niech jeno siedzą spokojnie i nie wtrącają się do mnie, bo dali Bóg nie dam sobie w wąsy dmuchać. Zresztą mniejsza o nich, przyzwól waćpanna na ślub prędki, to będzie najlepiej. Nie wypada teraz o tym mówić w czasie żałoby.
Aj, a długo będę musiał czekać?
Sam dziaduś napisał, żeby nie dłużej jak pół roku.
Wyschnę do tego czasu jak trzaska, ale się już nie gniewajmy.
Jurzeźwać panna tak zaczęła na mnie surowie spoglądać jak na winowajce. Bodajże cię, mój królu złoty, co mia winien, kiedy natura we mnie taka? Gdy mnie gniew na kogo uchwyci, to bym go rozdarł, a gdy przejdzie, to bym zszył.
Strach z takim żyć, odrzekła już weselej Oleńka.
No, zdrowie wać panny, dobre to wino, a u mnie szabla i wino to grunt. Jaki tam strach ze mną żyć? Wać panna to mnie usidlisz swoimi oczami i w niewolnika obrócisz. Mnie, którym nikogo nad sobą znosić nie chciał. Ot i teraz. Wolałem z chorągiewką na własną rękę chodzić, niż panom hetmanom się kłaniać. Mój królu złoty, jeśli ci się co we mnie nie spodoba, to i przebacz, bom się manier pod harmatami uczył, nie we fraucymerach. W zgiełku żołnierskim nie przy lutni. U nas tam niespokojna strona, szabli z ręki nie popuść. To też, choć ta mi kondemnatka, jaka na kim cięży, choć go i wyrokami ścigają, nic to. Ludzie go szanują, byle fantazję miał kawalerską. Egzemplum, moi kompanionowie, którzy gdzie indziej dawno by w wieżach siedzieli, swoją drogą godni kawalerowie. Nawet białogłowy u nas w butach i przy szabli chodzą i partią hetmanią, jako pani Kokosińska, stryjna mego porucznika czyniła, która teraz kawalerską śmiercią poległa, a synowiec pod moją komendą za nią się mścił, choć jej za życia nie kochał. Gdzie nam dworności się uczyć, choćby największym familiantom? Ale to rozumiemy. Wojna to stawać, sejmik to gardłować, a mało języka to dalejże szablą. Ot co jest, takiego mnie nieboszczyk pod komorze poznał i takiego dla waćpanny wybrał.
Jam zawsze za wolą dziadusia szła chętnie, odparła spuszczając oczy panienka.
A dajże jeszcze rączyny ucałować, moja słodka dziewczyno. Dalibóg okrutnieś mi do serca przypadła. Tak mnie sentyment rozebrał, że nie wiem, jak do owego Lubicza trafię, którego jeszcze nie widział.
Dam wać panu przewodnika.
Ej, obejdzie się. Już ja przywykłem tłuc się po nocach. Mam pachołka z poniewierza, który powinien drogę znać. A tam mnie Kokosiński z kompanami czeka. Wielcy to familianci u nas, kokosińscy, którzy się pypką pieczętują. Tego niewinnie bezecnym ogłoszono za to, że panu Orpiszewskiemu dom spalił i dziewkę porwał, a ludzi wyciął. Godny towarzysz, dajże jeszcze rączyny. Czas widzę jechać.
Wtem północ poczęła bić zwolna na wielkim gdańskim zegarze w jadalnej izbie stojącym.
Dla Boga, czas, czas! Zawołał Kmicic. Nic tu już nie wskuram. Miłujesz, że mnie choć na obwinięcie palca?
Kiedy indziej odpowiem? Przecie będziesz mnie wać pan odwiedzał.
Co dzień, chyba by się ziemia pode mną rozpadła. Niech mnie usieką.
To rzekłszy Kmicic wstał i wyszli oboje do sieni. Sanki czekały już przed gankiem, więc ubrał się w szubę i żegnać ją począł, prosząc, by do komnat wróciła, bo z ganku zimno leci.
Dobranoc, królowo miła, mówił. Śpij smaczno, bo ja to chyba oka nie zmrużę, o twojej gładkości rozmyślając.
Byleś wać pan czego szpetnego nie upatrzył. Ale lepiej dam wać panu człowieka z kagankiem, bo to i wilków pod Wołmontowiczami nie brak.
A cóż to ja, koza, żebym się wilków miał bać? Wilk żołnierzowi przyjaciel, bo często się z jego ręki pożywi. Wzięło się też i bandolecik do sanek. Dobranoc, najmilsza. Dobranoc!
Z Bogiem. To rzekłszy, Oleńka cofnęła się, a pan Kmicic ruszył ku gankowi. Ale po drodze w szparze uchylonych drzwi do czeladnej dojrzał kilka par oczu dziewcząt, które spać się nie pokładły, aby go ujrzeć raz jeszcze. Tym posłał pan Jędrzej żołnierskim obyczajem całusa od ust ręką i wyszedł. Po chwili zabrzęczał dzwonek i jął brzęczeć zrazu głośno, potem coraz bardziej mdlejącym dźwiękiem, coraz słabiej, wreszcie ustał. Cicho się zrobiło w wodoktach, aż ta cisza zdziwiła pannę Aleksandrę. W uszach jej jeszcze brzmiały słowa pana Andrzeja, słyszała jeszcze jego śmiech szczery, wesoły, w oczach stała bujna postać młodzieńca, a teraz po tej burzy słów, śmiechu i wesołości takie dziwne nastało milczenie. Panienka nadstawiła uszu, czy nie dosłyszy jeszcze choć tego dzwonka od sanek, ale nie. Już on tam dzwonił gdzieś w lasach, pod Wołmontowiczami. Więc mocna tęsknota ogarnęła dziewczynę i nigdy nie czuła się tak samotną na świecie. Zwolna, wziąwszy świecę,
przeszła do izby sypialnej i klękła do pacierzy. Zaczynała je z 5 razy, nim wszystkie z należytą powagą odmówiła. Ale potem jej myśli jakby na skrzydłach pognały do tych sanek i do tej postaci w nich siedzącej. Bór z jednej strony, bór z drugiej. W środku szeroka droga, a on sobie jedzie. Pan Andrzej. Tu Oleńce wydało się, że widzi jak na jawie płową czuprynę, siwe oczy i śmiejące się usta, w których błyszczały białe jak u młodego psiaka zęby. Trudno bowiem miała przed sobą zapierać poważna panna, że jej się okrutnie podobał ów rozchukany kawaler. Zaniepokoił ją trochę, trochę przestraszył, ale jakże pociągnął zarazem właśnie tą fantazją, tą wesołą swobodą i szczerością, aż się wstydziła, że jej się podobał nawet ze swojej pychy, kiedy to na wzmiankę o opiekunach głowę jakby turecki dzianet podniósł i mówił: sami nawet radziwiłłowie birżańscy nic tu do opieki nie mają. To nie niewieściuch, to mąż prawdziwy, mówiła sobie panna. Żołnierz jest, jakich dziaduś najwięcej miłował, bo i warto. Tak rozmyślała panienka i to ją ogarniała błogość niczym niezmącona, to niepokój, ale i ten niepokój był jakiś luby. Potem zaczęła się rozbierać, gdy drzwi skrzypnęły i weszła ciotka Kulwiecówna ze świecą w ręku. Strasznieście długo siedzieli, rzekła. Nie chciałam młodym przeszkadzać, żebyście się sami pierwszym razem nagadali. Grzeczny wydaje się kawaler, a tobie jak się udał? Panna Aleksandra zrazu nic nie odpowiedziała. Jeno bosymi już nóżkami przybiegła do ciotki, zarzuciła jej ręce na szyję, a złożywszy swą jasną głowę na jej piersiach, rzekła pieszczotliwym głosem: ciotuchna, aj, ciotuchna. Oho, mruknęła stara panna, podnosząc w górę oczy i świece.